Pierwsza na świecie biografia papieża Leona XIV ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Jest to publikacja, która nie tylko przedstawia sylwetkę obecnego następcy świętego Piotra, ale także jego poprzedników noszących imię Leon. Ze mną na linii jest ksiądz profesor Janusz Królikowski, współautor publikacji. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Proszę księdza, biografie papieży zwykle powstają dopiero po wielu latach pontyfikatu, a czasem nawet po ich śmierci. Tutaj mamy taką, myślę, wyjątkową sytuację. Książka ukazała się chwilę po wyborze Leona XIV. Co skłoniło księdza do zostania współautorem tej biografii?
No, historia papieństwa, historia papieży, to jest takie moje trochę hobby. Zajmuję się niektórymi papieżami, ponieważ no, wszystkimi nie sposób. Więc to jakoś stanowi takie szersze tło. Drugie tło to to, iż papież Leon XIV bezpośrednio w swoim nauczaniu na początku pontyfikatu, ale także obecnie kontynuuje to, odwołał się do papieża Leona XIII, papieża z końca XIX wieku, widząc i wskazując w nim pewne pokrewieństwo dotyczące idei. Mnie się wydaje, że właśnie to jest taka inspiracja główna w ogóle dla całej książki, ponieważ no, co tu dużo mówić, dla zdecydowanej większości obserwatorów wybór papieża ze Stanów Zjednoczonych, no to jest ewenement i to zasługuje na przybliżenie także, dlatego że my ten kościół amerykański w Stanach Zjednoczonych tak postrzegamy trochę z jednej strony przez pryzmat Polonii, z drugiej strony tylko i wyłącznie przez pryzmat trochę takiego chrześcijaństwa liberalnego, co oczywiście jest skrajnym uproszczeniem zagadnienia, więc warto byśmy patrząc na obecny pontyfikat no mieli takie tło bezpośrednie, zarówno Leona XIV, jego to życiowe doświadczenie, jak i także to doświadczenie Kościoła w szerszym takim znaczeniu. Papież kolejny, który przychodzi, nie tworzy swojego Kościoła, tylko służy Kościołowi temu, który był na początku i jest dzisiaj, więc to tworzy taki korzystny klimat. No i myślę, że sam fakt sięgnięcia choćby do tych papieży Leonów coś wnosi w pokazanie tej pewnej ciągłości, no bo to są papieże, którzy kierowali Kościołem od połowy V wieku no do końca wieku XIX, no teraz kolejny. Więc ja starałem się pokazać w tej części historycznej dziedzictwo, które tym poszczególnym papieżom zawdzięczamy, nawet jeśli no nie wszyscy ci papieże byli tacy wzorcowi i mogący stanowić punkt odniesienia dla Kościoła. No ale Kościół to wszyscy. Papieże też byli różni i tego się nie wstydzimy, tylko widzimy w tym no, wymiar ludzki Kościoła.
Zanim przejdziemy do drugiej części tej biografii, czyli właśnie do tej części, którą ksiądz się zajmował, no to pierwsza część dotyczy właśnie biografii Leona XIV i życia wcześniejszego kardynała prewosta. Myślę, że tutaj poniekąd to jego życie również jest księdzu znane. Czy jest jakiś fakt z życia Roberta Prewosta, który księdza szczególnie uderza?
Ja myślę, że bardziej może tam samo wydarzenie to nie, ale taka ogólna sylwetka człowieka skromnego budzi mój najwyższy respekt. Skromnego, pokornego, pełniącego funkcje w kościele różnorodne, te, których wymagała sytuacja, chwila, potrzeby kościoła, zakonu, a pełni to w sposób jak najbardziej osobisty, bo mnie się wydaje, że właśnie ta biografia tego papieża, jak i innych ludzi, no jest o tyle ważna, że papież co prawda pełni urząd w kościele, urząd najwyższy, no ale każdy papież wnosi w to jakiś osobisty rys i myślę, że poszukiwanie tego osobistego rysu w biografii, tak jak żeśmy to robili w przypadku papieża Jana Pawła II, w przypadku Benedykta XVI, papieża Franciszka, no tutaj także ma swoje znaczenie, bo pozwoli nam, myślę, lepiej zrozumieć obecnego papieża, jego przesłanie i także ten sposób zwracania się do nas wszystkich, no w taki, a nie inny sposób, naznaczony właśnie tym osobistym doświadczeniem, bo nie da się oddzielić urzędu i osoby, która ten urząd pełni. Papież nie jest urzędnikiem, tylko spełniającym funkcję, tylko jest człowiekiem. Został powołany jako kapłan, biskup, kardynał, prewost. No i oczekuje się, że ten rys osobisty nałoży na pełniony urząd.
Sięgnijmy teraz do tego dziedzictwa, tych papieży Leonów. Każdy z nich żył w innych czasach. Który z tych papieży był księdzu najbliższy podczas pracy nad książką?
Ja bardzo cenię od dawna już papieża Leona Wielkiego, czyli pierwszego na tej liście Leonów, ze względu na jego tą wielką przenikliwość teologiczną, ale także taki zmysł praktyczny, powiedzielibyśmy dzisiaj polityczny, umiejętność stawiania czoła tym rozmaitym sytuacjom. Chociaż tak muszę powiedzieć, że przy pisaniu tych rozmaitych biografii, jakkolwiek postać papieża Leona X jest taką postacią tragiczną, bo łączy się oczywiście z wystąpieniem Lutra, to jednak jest i ten papież był zawsze trochę potępiany jako taki świetny humanista, a marny wierzący, czy marny papież. Niemniej jednak po zapoznaniu się tam z wieloma rzeczami dotyczącymi jego pontyfikatu, nabieram także przekonania, że i on miał trochę dobrych pomysłów, przy czym sytuacja w Kościele, nie tylko z jego winy, czy z winy samego otoczenia rzymskiego papieża, była tak skomplikowana, że Kościół potrzebował niemal 100 lat, żeby się otrząsnąć z tej takiej trudnej sytuacji. Przy czym znowu dodam, że dla mnie największym takim odkryciem wśród tych papieży jest papież Leon XIII, bo zawsze on tam jakoś występował w teologii, w historii, w swoim doktoracie też o nim pisałem trochę, ale dopiero teraz analizując jego dokumenty, encykliki, może to także pewna dojrzałość moja sprawia, że widzę go jako takiego giganta na końcu XIX wieku. Nie przypadkiem został nazwany największym filozofem chrześcijańskim w wieku XIX. To coś mówi i rzeczywiście dzisiaj to stwierdzenie, które znam od dawna, jakoś nabrałem do niego przekonania w tym znaczeniu, że ono jest jak najbardziej prawdziwe.
Co szczególnego jest w tej postaci Leona XIII?
Ja myślę, że umiejętność właśnie takiego rozumienia świata, który otacza i papieża, i Kościół. My zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół żyje w świecie. W tym wieku XIX Kościół bardzo mocno dystansował się do świata, co było uzasadnione, bo przecież przełom XVIII i XIX wieku zaczął się od tego, że papieże Pius VI, Pius VII, w końcu w imię czasów nowożytnych, tworzącej się demokracji, nowych tych nurtów liberalnych, które miały ocalić świat, skończyli na wygnaniu, byli więzieni, byli niemalże męczennikami. To sprawiło, że Kościół w XIX wieku był kościołem takim, mającym wielki dystans do świata. Papież Leon XIII był papieżem, który widząc tę sytuację powiedział, dalej tak być nie może. Musimy za wszelką cenę szukać jakiegoś dialogu i tam, gdzie podjęto wskazania papieża Leona XIII, który tę sytuację głęboko przemyślał, Kościół wielce na tym skorzystał. Na przykład Kościół we Francji, gdzie głos papieża Leona XIII nie został posłuchany, skończył się tragicznie, czego skutki są obecne we Francji do dnia dzisiejszego, jak choćby pozbawienie kościoła świątyń, pozbawienie kościoła wielu instytucji, którymi kierował, wypędzenie zakonów z Francji. Skończyło się tym, że pewna grupa katolików francuskich, których papież Leon XIII napominał, by trochę złagodzili swój kurs wobec Republiki, nie posłuchali i to przyniosło bardzo tragiczne skutki. Szkoda, że te rzeczy nie są tak dobrze znane dzisiaj w świecie i ja mam żywą nadzieję, że papież Leon XIV, właśnie tego ducha takiego dialogu z tym światem, który robi wszystko, żeby oddalić się od korzeni chrześcijańskich, jednak tego dialogu jakiegoś szukać.
Wspomniał ksiądz Leona I Wielkiego, Leona X, Leona XIII. Mamy oczywiście też gdzieś w głowie Leona XIV, ale którego z Leonów jeszcze powinniśmy znać jako osoby wierzące?
Ja myślę, że te postacie są najważniejsze, jakkolwiek warto zapoznać się z tymi 5 papieżami, którzy zostali już ogłoszeni świętymi. To jest taka idea bardzo ważna, bo każdy z nich coś wniósł w życie Kościoła z punktu widzenia i duchowego, i także materialnego, bo papieżowi Leonowi IV bodaj zawdzięczamy tą piękną część Watykanu, którą możemy choćby w telewizji oglądać do dnia dzisiejszego. Po prawej stronie tam papież, Pałac Apostolski jest ponad tą częścią nazywaną Civitas, czy Leoniana, czyli miasto Leona, zbudowane przez Leona IV, no 1200 lat temu. Ciągle to wyznacza jakiś rytm. Oczywiście nie sprawy materialne są najważniejsze, ale to także taki znak pewnej żywotności Kościoła w tym konkretnym miejscu, jakim jest Rzym. Poza tym wydaje mi się, że no, nawiązanie do tych papieży świętych no jest zawsze owocne, nie zapominajmy. No, my w naszej tradycji polskiej mamy ten zestaw świętych, których wspominamy. No, niestety dużą część świętych, łącznie z papieżami, w naszym kalendarzu liturgicznym opuszczamy. No, a mamy do kogo się odwoływać w tym wymiarze wstawiennictwa. Natomiast jeśli chodzi o jakieś konkretne dziedzictwo, no to trzeba by prześledzić każdego papieża, poza tam drobnymi wyjątkami, no każdemu Kościół coś zawdzięcza, chociażby Jan III, no to ten papież też dialogu z cesarstwem, powstającym cesarstwem karolińskim, piękna postać i pokazująca też umiejętność docenienia wydarzeń historycznych, by w nich robić miejsce dla Kościoła. Bardzo piękna postać, taka trochę papieża politycznego, ale o wpływie na Kościół do dnia dzisiejszego, no bo my wiemy czy nie wiemy o tym, no jesteśmy dziedzicami pewnego takiego ustawienia relacji państwo-Kościół, które tam mają swoje praktyczne, czy miały swoje praktyczne zastosowanie.
Trochę powiedzieliśmy o papieżach Leonach i ksiądz napisał całą część książki właśnie od Leona I do Leona XIII. Czy dostrzega ksiądz jakieś wspólne rysy, które łączą papieży noszących imię Leon?
Wiadomo jest rzeczą, że no papieże, jak wspomniałem już, no pełnią urząd i to, co jest piękne w całych dziejach papieży, to jest to, że lepiej bądź gorzej, no ale wszyscy starają się zachować ciągłość tradycji, zwyczaju, wiary, łączności ze swoimi poprzednikami. Dzisiaj, gdy mówi się tak wiele o tradycji, odwołuje się wielu ludzi do tradycjonalizmu jako takiej postawy pozytywnej. No myślę, że spojrzenie na papieży w tej perspektywie takiej historycznej najlepiej pokazuje nam właśnie taką ciągłość tradycji, bo papież, najważniejsza funkcja, jaką pełni w Kościele, to jest być znakiem jedności i stróżem tradycji. Jak patrzymy na kolejnych papieży, to widzimy, jak oni starali się sprawniej bądź mniej sprawnie, z większą skutecznością bądź mniejszą, ale no zachowywać ciągłość wiary, ciągłość tradycji w Kościele, dostosowywać to, czym żyje Kościół, no do wymogów czasu, w którym przyszło im pełnić swoją misję. Więc to jest taki element, myślę, bardzo znaczący i zawsze warto go widzieć. My nie zawsze to widzimy, patrząc na dzieje Kościoła w Polsce, w tym znaczeniu, że one są bardzo różnorodne. Oczywiście ta ciągłość pozostaje, natomiast właśnie tak jak ja widzę dzieje papiestwa, no to są dzieje właśnie tej ciągłości kościelnej. Tym bardziej warto to zauważyć, że no dzisiaj jest taka tendencja przeciwstawiania papieży sobie. No już od samego początku mamy pontyfikat Leona konfrontowany z pontyfikatem papieża Franciszka, dopatrywanie się, w czym Leon XIV koryguje, poprawia papieża Franciszka, co jest elementem ciągłości, gdzie jest zerwanie. Myślę, że to nie jest dobry klucz spojrzenia na papieży. Lepszy byłby, gdybyśmy widzieli jednak ciągłość, nawet jeśli pewne sposoby wypowiadania różnych tam kwestii zawsze będą się różnić.
Niedawno pojawiła się pierwsza adhortacja papieża Leona XIV. Czy tutaj dostrzega ksiądz w niej wpływy nauczania jego poprzedników i to nie tylko tych, którzy noszą imię Leon?
Ja myślę, że papież Leon XIV niewątpliwie nawiązuje do takiej wizji Kościoła soborowego, bo to jest na pierwszym miejscu postawiona kwestia ubogich. Myślę, że papież Leon XIV no, wprowadza tutaj pewną taką, może nie korektę w stosunku do papieża Franciszka, ale takie postawienie akcentów bardziej takie służące Kościołowi. Podkreślenie tego, no, że pierwszym jednak ubóstwem człowieka jest brak Boga i takie odmistycyzowanie, bym powiedział, postaci ubogiego, bo u papieża Franciszka coś takiego występowało, że bycie ubogim to jest niemal równoznaczne z byciem zbawionym. Takie wrażenie można było odnieść. No tutaj jest przypomniane, że Kościół ma zobowiązania wobec ubogich, ale ubodzy mają zobowiązania wobec Ewangelii. Znalezienie się w sytuacji ubóstwa to nie jest jakaś sytuacja uprzywilejowana, zwalniająca z pewnych zobowiązań względem Ewangelii. Przynajmniej ja tak odczytuję te adhortacje i myślę, że to jest bardzo ważne, bo to odnosi się na pewno do samego nauczania soborowego, gdzie istniał taki wielki ruch właśnie tego kościoła ubogich. Papież Paweł VI, Jan Paweł II, no w końcu ta opcja preferencyjna na rzecz ubogich, tak mocno podkreślana, no była obecna przynajmniej od soboru w nauczaniu wszystkich papieży. No więc mamy tutaj głęboką ciągłość przy takim zwróceniu mocniejszej uwagi na pewne takie kwestie, nazwijmy to bardziej ewangeliczne, żeby uniknąć skojarzeń ubogich z proletariatem marksistowskim. Coś takiego może niektórzy krytycy papieża Franciszka coś takiego zauważali w jego nauczaniu. Mnie się to nie wydaje całkiem ścisłe. Niemniej jednak tutaj mamy do czynienia u papieża Leona XIV z dużą precyzją taką ewangeliczno-teologiczną w spojrzeniu na ubóstwo.
To na koniec naszego spotkania powiedzmy, dlaczego warto sięgnąć po biografię papieża Leona XIV?
Papież należy do samej postać papieża, należy do samej istoty naszej wiary. Myślę, że chcemy słuchać papieża, uczmy się go rozumieć, począwszy od właśnie tych rysów takich najbardziej osobistych jego formacji. No w końcu ma za sobą 70 lat życia. Więc jest człowiekiem doświadczonym i te doświadczenia dobrze jest uchwycić sobie, a myślę, że książka właśnie w pierwszej części bardzo dobrze ten wymiar właśnie tej formacji, pewnych takich właściwości tej formacji, przez którą przeszedł, bardzo dobrze ukazuje, co na pewno może pozwolić lepiej rozumieć przesłanie papieża Leona XIV.
I do lektury właśnie tej biografii papieża Leona XIV, ale także i zarysu sylwetek Leonów od 1 do 13, zapraszamy do sięgnięcia po tą lekturę. Naszym gościem był dziś ksiądz profesor Janusz Królikowski, współautor tej publikacji. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.